Czyta Reda Haddad.
O ty wieczysty antypodów odkrywco, okno niebios, twarzy świata, łagodny ruchaczu naczyń i butelek. Tu Tymbriuszu, a tam Febusie, łuczniku i medyku, ojcze poezji, wynalazco muzyki, ty, który zawsze wschodzisz i nie zachodzisz nigdy, chociaż się i nam jak zdawa, ciebie przyzywam, o słońce, dzięki któremu człowiek płodzi człowieka, abyś mi było ku pomocy i oświeciło mój umysł ciemny, tak bym mógł dostatecznie i szczegółowie opisać, co się zdarzyło Sancho Pansy na urzędzie. Bez ciebie bowiem czuję się słaby, pomieszany i zalękniony. Mówię więc, że Sancho z pocztem otaczających go dworskich przybył do pewnego miasteczka, 1000 mieszkańców liczącego, jednego z najlepszych we włościach księcia. Rzekli mu, że zwie się ono wyspą Baratario, albo od miejsca Baratario, albo też od tego, że urząd mało zabiegów i pracy Sancha kosztował. Skoro przybył do bramy miasteczka, dobrym murem wkoło obwiedzionego, wyszli mu naprzeciw rajcowie miejscy. Zadzwoniły dzwony, zaś wszyscy mieszkańcy wielką radość po sobie pokazali. Później zawiedli go do największego kościoła, aby Panu Bogu winne dzięki oddać, po czym po wielu krotochwilnych obrządkach wręczyli mu klucze miasta i uznali za rządcę wieczystego wyspy Barantaria. Strój, broda, postura niska, a krępa nowego gubernatora zadziwiły wszystkich, co nie wiedzieli o tajemnicy, a nawet i ci, co o niej słyszeli, nie mniej zadziwieni zostali. Po wyjściu z kościoła zaprowadzili go do domu trybunalskiego i posadzili go na krześle sędziowskim. Marszałek księcia rzekł doń, jest na tej wyspie obyczaj starodawny, panie gubernatorze, że ten, co obejmuje rządu w sprawowanie, jest obowiązany odpowiedzieć na zadane pytania, acz zawiłe i trudne. Z responsu poddani poznają zdatność nowego wielkorządcy, co jest im pobudką do radości albo ili do smutku z jego przybycia. Gdy marszałek księcia to mówił, Sancho był zabawny spoglądaniem na napis sporymi literami na murze naprzeciw jego siedzenia wyrażony. A że nie umiał czytać, spytał się, co by znaczyły te malowania na ścianie. Jest tu oznaczony i wspomniany dzień, odpowiedziano, w którym wasza dostojność objąłeś wyspę we władanie. Napis ten głosi, dzisiaj tegoż miesiąca i tego roku pan Don Sancho Panza zaczął sprawować rządy nad wyspą. Oby Bóg pozwolił mu cieszyć się władzą przez długie lata. — Któż jest? — zapytał Sancho, ten Don Sancho Panza. — Wasza wielmożność we własnej osobie — odparł marszałek. — Na tę wyspę nie wszedł nigdy inny Panza, krom tego, który teraz siedzi na tym karle. — Zważ, mój przyjacielu — rzekł Sancho, — że nie mam tytułu Don, jako i nie miał go nikt z mego rodu. Sancho Panza się zowie, całkiem krótko. Sancho się zwał mój rodzic, Sancho mój dziad i wszyscy byliśmy Pansa, bez przydatków Don czy Donia. Zdawa mi się, że w tym miasteczku jest więcej Donów niż kamieni. Teraz dosyć na tym, Bóg mnie rozumie. Bardzo być może, że jeżeli moje rządy potrwają 4 dni, rozproszę te wszystkie Don, których wielość czyni, że są jak muchy naprzykrzone. Przejdźmy teraz do tej zagadki, panie marszałku, zaś ja odpowiem, jak będę umiał najlepiej, nie dbając, czy się naród zasmuci, czy uweseli. Wtem dwóch ludzi weszło do izby sądowej. Jeden w chłopskich sukniach, drugi, którego pozór okazywał krawca, gdyż miał w ręku nożyce. Panie gubernatorze, rzecze krawiec, ja i ten kmieć stajemy przed waszą dostojnością w niniejszej sprawie. Ten człowiek, co tu stoi, przyszedł wczoraj do mojej kramicy, bo z uszanowaniem uszu wielmożnego pana i całego zgromadzenia jestem krawieckim majstrem, wyzwolonym z łaski boskiej. I dawszy mi w rękę kawał sukna, rzekł. Mój przyjacielu, czy to będzie dosyć na kaptur do płaszcza? Zmierzywszy sukno, powiedziałem, że dosyć. On, jak mniemam i mniemałem słusznie, wystawił sobie, że mu chce ukraść kawał sukna, zasadzony widać na swojej złej woli i niedobrym porozumieniu, co go ludzie zwykle o krawcach mają, rzekł mi, abym pomiarkował, jeżeli by dwóch kapturów z tego nie można było wykroić. Postrzegłem jego myśl chytrą i powiedziałem, że można. On zaś dalej swój zamysł frantowski prowadził, wciąż dodawał kaptura, ja zgadzałem się, a żeśmy do 5 kapturów doszli. Teraz przyszedł po nie, oddałem mu je, ale on nie chce mi zapłaty uiścić. Jeszcze domaga się, abym mu dopłacił i sukno oddał. Zali to prawda, bracie? Zapytał Sancho. Tak jest, odparł Kmieć. Ale niech wasza dostojność rozkaże mu pokazać te 5 kapturów, co je uczynił. Z ochotą, odparł krawiec. Wyjął zatem rękę spod płaszcza i ukazał 5 kapturków maleńkich na 5 palców ręki wsadzonych i rzekł. Oto są kapturki, których żąda ode mnie ten człowiek. Przysięgam na Boga i na sumienie moje, żem wszystko sukno wyrobił. Gotów jestem pokazać moją pracę całemu cechowi krawieckiemu. Wszyscy przytomni śmieli się z ilości kapturów i dziwacznej sprzeczki. Sancho pomyślał trochę, po czym rzekł. Zdaje mi się, że ta rozprawa nie warta siła zachodów i że trzeba tu dać wyrok prosty. Rozsądzam, aby chłop stracił sukno, a krawiec robotę, kapturki zaś więźniom niech będą na załatanie łachmanów oddane. Dosyć na tym. Jeśli poprzedni wyrok w sprawie z mieszkiem poganiacza bydła wszystkich w zadziwienie wprawił, to ten śmiechem powitany został. Jednakoż zaraz wykonano rozkaz wielkorządcy. Potem stanęło 2 starców, z których jeden miał w ręku laskę bambusową miast kija. Ten, co był bez kija, rzekł. Już kęs czasu upłynął, gdy pożyczyłem temu człekowi 10 skudów złotych, chcąc mu dopomóc w potrzebie i nie mając z tego żadnej korzyści. Dałem mu je pod obowiązkiem, że mi je zwróci za pierwszym żądaniem. Niemały czas nie dopominałem się ich u niego, nie chcąc mu czynić zatrudnienia. Postrzegłszy jednak, że mi się nie chce uiścić, domagałem się kilka razy tego długu, którego nie tylko mi zapłacić unika, ale się go zapiera, mówiąc, że mu nigdy 10 skudów nie pożyczałem, gdyż jeżeli bym mu pożyczył, to by mi był dawno oddał. Nie mam świadka pożyczenia, ani też oddania. Proszę tedy waszą dostojność, aby mu przysiąc kazał. Jeśli przysięgnie, że oddał, daruję mu je przed Bogiem w tej chwili. No cóż to rzekniesz, staruchu z kijem? Zapytał Sancho. Wasza wielmożność, odparł starzec, przydaje, żem te 10 dukatów od niego pożyczył. Niechaj wielmożny pan laskę skłoni, gdyż jeśli na mojej przysiędze wszystko zawisło, przysięgnę chętnie, żem mu je rzetelnie zapłacił. Gubernator zniżył swoją laskę, a wówczas staruch oddał swój kij drugiemu staruchowi, aby go trzymał, dopóki nie przysięgnie, udając, jakby mu zawadzał. Później położył rękę na krzyżu, mówiąc, iż prawdą jest, że pożyczył 10 skudów od tego człowieka, ale że je z rąk własnych do rąk tamtego oddał. Wierzyciel jednak musiał o tym przypomnieć, gdyż nieustawnie się o nie upomina. Wielki rządca spytał się wierzyciela, czy by miał czym odeprzeć stronę przeciwną. Ten odpowiedział, że dłużnik, widać prawdę, znał, gdyż zna go jako człowieka sumiennego i prawego chrześcijanina. Ani chybi jemu samemu musiało z pamięci wylecieć, kiedy i jak dług zapłacił. Przeto więcej się nie będzie o nic upominał. Dłużnik, odebrawszy swój kij na powrót, skłonił głowę nisko i wyszedł z izby. Sancho, zważywszy cierpliwość i dobrą wolę wierzyciela, jako i to, że obwiniony wyszedł bez słowa, opuścił głowę na piersi i przyciągnąwszy palcem po nosie, trwał ponurzony w zamyśleniu. Później podniósł głowę i kazał starca odchodzącego przywołać. Wrócili go zaraz. — Dajże mi tę laskę, poczciwcze — rzekł doń Sancho. — Potrzebuję jej. — Oto jest wasza wielmożność — odparł staruch. Sancho wziął ją i zaraz oddał drugiemu starcowi, mówiąc — Idź teraz z Bogiem, już jesteś zapłacony. Ja, wasza dostojność? Spytał starzec. Alboż ten kij wart 10 skudów? Tak jest, nie inaczej, odparł gubernator. Albo też ja jestem największym na świecie głupcem. Obaczym natychmiast, zali moja głowa nie jest zdatna do rządzenia całym królestwem. I zaraz przykazał, aby laskę na pół przełomiono. Gdy tak zrobili, wypadło z niej 10 skudów złotych. Wszyscy przytomni osłupieli i uznali wielkorządcę za drugiego Salomona. Zapytali się go, jakim sposobem odkrył, że dukaty były w lasce zawiercone. Odparł, iż widząc, że staruch obwiniony, oddał ją bez potrzeby swemu adwersarzowi, w ten czas, gdy przysiągł, że się z długu uiścił, a później, przysięgę złożywszy, zaraz ją odebrał, pomyślał sobie, że w lasce tkwią pieniądze. Z tego wszystkiego łacno wnosić można, że Bóg rozjaśnia umysły tych, co rządzą, choćby to i głupcy byli. Do tego słyszał od plebana w swojej wsi o podobnym przytrafieniu. Zresztą ma pamięć tak dobrą, że gdyby nie przypomniał tego wszystkiego, o czym by z chęcią chciał sobie przypomnieć, wiery na całej wyspie nie byłoby lepszej pamięci od jego. Wreszcie obaj starcy odeszli. Jeden pocieszony, drugi zaś zawstydzony, zaś wszyscy przytomni zadziwieni zostali. Ten, co opisuje słowa i uczynki i dzieła Sanczy, nie wie, czy go dzierżyć za głupca, czy też za mędrca. Gdy się ta sprawa zakończyła, weszła do sali białogłowa, trzymając w ciasnym obłapieniu bogato ubranego kmiecia, który się chowem bydła zajmował. Białogłowa wrzeszczała z całych sił: sprawiedliwości, panie gubernatorze, sprawiedliwości! Jeśli tu jej na ziemi nie znajdę, pójdę jej szukać do nieba. Ten hultaj napadł mnie w polu, samą gwałt mi zadał obcesem i użył mego ciała tak, jakby to był świński gałgan. O, ja nieszczęśliwa! Wydarł mi to, czego strzegłam przez 23 lata i czego broniłam przed Maurami i chrześcijaninami, przed mieszkańcami tego kraju i krajów obcych. Byłam twarda jak dąb, cała jak salamandra w ogniu, albo jak wełna wśród cierni i głogów, na to zapewne, aby ten ladaco podrzmierzchał mnie swymi nieczystymi zaiste rękami. To jeszcze sprawdzić trzeba, odparł Sancho, czy ten galant ma ręce czyste albo nieohędożne, i obróciwszy się do winowajcy zapytał, co ma do powiedzenia na skargę tej kobiety. Chłop potrwożony rzekł: jestem, wielmożni panowie, hodujący bydło. Rano wyszedłem z tego miasteczka, gdziem sprzedawał z uczczeniem uszu wielmożnych panów 4 wieprze, za które zapłaciłem dzięki matactwu. Podatek trochę mniejszy niż wartość była. Wracając do domu, napotkałem na drodze tę czcigodną damę. Diabeł, który wszystko plugawi i miesi, sprawił, żeśmy się trochę pogzili i pocochali o siebie. Zapłaciłem jej sprawiedliwie za tę uciechę, ale ona, nieukontentowana z tego, ułapiła mnie za rękę i przyciągnęła tutaj. Mówi, że ją zgwałciłem, ale kłamie niegodnie, na to przysiąc jestem gotów. Oto cała prawda, tak, że odrobiny do niej nie brak. Wówczas gubernator zapytał chłopa, zali ma przy sobie pieniądze w bitym srebrze. Kmieć odparł, że ma za pazuchą 20 dukatów w worku z wyprawnej skóry. Sancho rozkazał, aby worek wydobył i oddał go białogłowie, co skargę zanosiła, czego kmieć usłuchał, cały drżący. Kobieta schwyciła worek, 1000 podziękowań czyniąc wszystkim przytomnym i Boga prosząc o zdrowie pana rządcy, który ma pieczę nad uciśnionymi sierotami i panienkami. Później wyszła z izby sądowej, ściskając worek obiema rękoma. Przedtem jednak upewniła się, że pieniądze w mieszku zawarte są srebrne naprawdę. Zaledwie odeszła, Sancho rzekł do hodującego bydło, któremu łzy już z oczu płynęły, a serce w piersiach z tęsknoty za mieszkiem omdlewało: bierzaj, mój poczciwcze, za tą kobietą i wydrzyj jej ten worek z pieniędzmi, choćby poniewolnie, a później wracaj z nią tutaj razem. Nie mówił tego do człowieka głuchego ani do głupca. Chłop skoczył wypełnić to, co mu rozkazano. Wszyscy przytomni z zapartym tchem oczekiwali, jak się ten spór skończy. Po chwili kmieć i białogłowa wrócili, trzymając ciasno w pół. Ona miała spódnicę ku górze zawiniętą, a do łona przyciskała mieszek. On zaś uczynił wysilenia, aby jej mieszek odebrać. Nie mógł jednak i żadną miarą uczynić tego, tak dobrze go broniła. Krzycząc ze wszystkiej siły: sprawiedliwości boskiej i ludzkiej, patrzej, wasza dostojność, panie wielkorządco, na zuchwałość i bezwstydność tego niegodziwca, który w środku miasta na ulicy chciał mi wydrzeć worek z pieniędzmi, coś mi go wielmożny pan przysądził. Czy ci go odjął? Zapytał gubernator. Uchowaj Boże, odparła białogłowa. Radniej by mi życie wydarł, niźli mieszek. Jestem dziewką na schwał. Innych kocurów by trza było, aby mi brodę wyszarpały. Kleszcze, młoty, maczugi, ani dłuta nie wystarczą, aby mi go wydrzeć z pazurów. Nawet szpony lwa tego nie sprawią. Wówczas gubernator rzekł do Białogłowy: — Pokażże mi ten mieszek, dzielna niewiasto. Kobieta zaraz go oddała, zaś Sancho, wziąwszy, przywrócił go wieśniakowi, mówiąc do zniewolonej, ale niezgwałconej: — Gdybyś tą samą żwawość i siłę, z którą teraz tego mieszka broniłaś, okazała przy obronieniu swego ciała, nawet Herkules by ci gwałtu zadać nie mógł. Idź z Bogiem, a raczej do stu diabłów, niecnoto, i nie okazuj się w kraju tej wyspy, ani na 6 mil w okolicy pod karą 200 rózg. Ruszaj precz, mówię, szczebiotko i mataczko bezwstydna. Dziewka, zatrwożona i zasmucona, odeszła ze schyloną głową. Gubernator rzekł do wieśniaka: idź z Bogiem poczciwcze do swej wsi z tymi pieniędzmi, ale odtąd, jeśli ich tracić nie chcesz, waruj się gzić i cochać z którąkolwiek. Wieśniak podziękował wielkorządcy, jak mógł najlepiej, i odszedł. Wszyscy przytomni jeszcze raz zdziwieni zostali z rozporządzeń i wyroków nowego gubernatora. Wszystko to, spisane przez kronikarza, zostało przedstawione księciu, czekającemu z niecierpliwością na uwiadomienie. Niechaj tu poczciwy Sancho na ten czas pozostanie, bowiem pośpieszyć musimy do jego pana, pomieszanego wyrzekaniami Altisidory.